Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. To mój kolejny raport. Zazwyczaj w tych raportach skupiam się przede wszystkim na sytuacji na froncie. Opowiadam o wojnie w Ukrainie. Tak będzie też dziś, ale nie tylko na tym, co dzieje się w Ukrainie, się skupię. Opowiem także Państwu o kilku innych sprawach, o kilku innych wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich dniach. Przeniesiemy się na Bliski Wschód i przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w Libanie, temu, co zrobił Mossad, bo kolejny raz wywiad izraelski przeprowadził naprawdę błyskotliwą i bardzo ciekawą operację. Opowiem Państwu także o tym, jak wyglądają w tej chwili relacje polsko-ukraińskie, bo ewidentnie politycznie te relacje są w dużym kryzysie. Ten kryzys wywołali przede wszystkim ukraińscy politycy. W mojej opinii to oni są odpowiedzialni za to, jak wyglądają te relacje dyplomatyczne i polityczne na linii Kijów-Warszawa. Postaram się dla Państwa omówić to, co wydarzyło się m.in. w trakcie wizyty Radosława Sikorskiego w Kijowie. Obserwowałem tę wizytę na miejscu. Opowiem także Państwu o bardzo ciekawym artykule Witolda Jurasza, który będzie niedługo gościem tego kanału. Porozmawiam z nim wtedy o tym, jak te relacje polsko-ukraińskie wyglądają. Zobaczymy, jak one zmienią się także, co wydarzy się w tych relacjach w najbliższych dniach, ale dziś samo mówię dla Państwa właśnie to, co w tej chwili możemy obserwować, to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, jeśli chodzi właśnie o relacje Kijów-Warszawa. Oczywiście, skoro raport to także sytuacja na froncie, opowiem Państwu o tym, co działo się w ostatnich dniach na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Opowiem Państwu o tym, co działo się w obwodzie kurskim, gdzie rzeczywiście mamy sporo nowości, ale najwięcej działo się w obwodzie donieckim i chyba na nim najbardziej się skupię, ale jak zawsze. Od obwodu kurskiego po obwód chersoński. Wszystko to, co najważniejsze, tego dowiedzą się Państwo w tym raporcie. Ale zanim przejdę do tych najnowszych informacji, chciałem bardzo podziękować Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania, które pojawiają się na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał i jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, serdecznie do tego zachęcam. Będziecie mogli dzięki temu śledzić te kolejne treści, które tutaj dodaję. Dziękuję za komentarze, dziękuję za lajki. W szczególności chciałem podziękować moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny, całkowicie niezależny, właśnie dzięki Wam. To dzięki Wam mogę publikować kolejne rozmowy, reportaże i raporty. To dzięki Wam powstają kolejne treści. Dziękuję bardzo za to, że jesteście. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy już do raportu z najnowszymi informacjami. Po rafineriach przyszły ataki na rosyjskie magazyny artyleryjsko-amunicyjne, na składy z amunicją, ale nie tylko, na te duże, logistyczne magazyny artyleryjsko-amunicyjne. 107 magazyn właśnie rakietowo-amunicyjny choćby i wiele innych. 23, 13, 51, 73, 68, 67. Także w ostatnich dniach kolejne właśnie takie magazyny były atakowane. 719 między innymi. W przypadku 103 ten atak miał zostać właśnie sprowokowany dla Ukraińców tym, że Rosjanie wyładowywali podobno rakiety, które przyjechały z Iranu czy z Korei Północnej, ale tutaj w tym wypadku z Iranu i wtedy zostali zaatakowani, ale naprawdę w większości tych właśnie wielkich magazynów zaatakowano po wiele składów. Często upośledzono połowę na przykład możliwości tego magazynu, zniszczono połowę tej amunicji, która się tam znajdowała. Wszędzie tam doszło do wielkich pożarów, do eksplozji wtórnych, po których widać, że wybucha amunicja. To są straty bardzo duże dla Rosjan, straty liczone w tysiącach pocisków, straty liczone w tak naprawdę milionach dolarów i mówi się o tym, że Rosjanie odczują te braki, odczują te ataki właśnie poprzez to, że będą odczuwali braki amunicji artyleryjskiej i rakietowej na froncie. Chodzi o artylerię rakietową, proszę Państwa, uprzedzam, nie chodzi o Iskandery, choć to też mogło zostać rzeczywiście trochę uszczuplone, ale nie na tyle, żeby Rosjanie nie mogli atakować gdzieś w najbliższych tygodniach. Natomiast jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, to możemy mieć powtórkę z tego, co działo się w 2022 roku. Może nie na tą skalę, bo w 2022 roku, kiedy Ukraińcy otrzymali systemy HIMARS, atakowali te składy blisko frontu, z których rozwożono amunicję już prosto do konkretnych jednostek na front. Tym razem zaatakowano z użyciem dronów właśnie głębokie zaplecze rosyjskie w tym samym celu, żeby upośledzić rosyjskie możliwości na froncie. Czy to się uda? Zobaczymy w najbliższych tygodniach. Czy to wpłynie jakoś na intensywność ich ataków? Trudno powiedzieć. Myślę, że aż tak nie. Natomiast na pewno wojsko rosyjskie odczuje to, że rzeczywiście ma tej amunicji mniej, kiedy Ukraińcy tak skutecznie atakują konkretne bazy, konkretne składy i konkretne magazyny. I wydaje się, że będą próbowali robić to dalej. Tak naprawdę co noc, tak jak powiedziałem, słyszeliśmy o kolejnych takich skutecznych atakach i to na pewno jest dobra informacja dla armii ukraińskiej, dla samej Ukrainy, dla wszystkich, którzy Ukrainę wspierają, bo takie ataki na zaplecze są, tak jak powiedziałem, bardzo skuteczne, no i lepiej nie pozwolić po prostu Rosjanom na dostarczenie tej amunicji na front. Lepiej, proszę Państwa, sprawić, że żołnierz rosyjski nie będzie miał z czego strzelać, więc to jest dobra taktyka, to jest dobry plan. No problem polega na tym, że Rosjanie mają tak wiele tej amunicji, tak wiele rakiet do artylerii rakietowej, że niestety, ale nie da się tak łatwo zniszczyć po prostu ich możliwości, osłabić ich możliwości. I co ciekawe, widać, że te efekty mogą zostać osiągnięte, bo rzeczywiście atakowane są największe rosyjskie magazyny amunicyjne, atakowane są miejsca, które mają naprawdę kluczowy wpływ na rosyjską logistykę. Zaatakowali Ukraińcy, i to informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w Tichorietsku magazyn, jeden z największych takich arsenałów, on się znajduje w kraju krasnodarskim. Tam zresztą Rosjanie mieli wprowadzić jakiś lokalny stan nadzwyczajny i w wyniku tego ataku Rosjanie mieli stracić 2000 ton amunicji, w tym także amunicję pochodzącą z Korei Północnej, przekazywaną właśnie Rosjanom, w tym także rakiety, więc to jakiś wpływ na rosyjską logistykę, na rosyjskie możliwości amunicyjne może mieć i naprawdę niektórzy analitycy szacują, że za kilka dni w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie Rosjanie zaczną jednak odczuwać już na froncie te ukraińskie ataki. Do tego skutecznego ataku doszło właśnie z 20 na 21 września w nocy, tradycyjnie już. A jeśli chodzi jeszcze o te najnowsze informacje, to coraz więcej mówi się o tym, że Stany Zjednoczone przygotowują duży pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ma on mieć wartość 375 milionów dolarów. Zapewne ten pakiet zostanie ogłoszony wtedy, kiedy prezydent Wołodymyr Zełenski będzie w Stanach Zjednoczonych. On w przyszłym tygodniu ma właśnie przekazać prezydentowi Bidenowi swój pomysł, swój plan negocjacji, plan na dojście do zakończenia wojny, tak o tym mówił już kilka tygodni temu, plan na zakończenie wojny. Podobno w tym planie ma się znaleźć między innymi zaproszenie do NATO, zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do dostaw nowoczesnej broni dla Ukrainy. Tam jest kilka takich konkretnych działań, których oczekuje Ukraina od partnerów, konkretnego wsparcia. No pytanie, proszę Państwa, czy partnerzy i zachodni sojusznicy się na to zgodzą. Pytanie, czy ten plan nie jest jednak palcem po wodzie pisanym i nie jest w przypadku prezydenta Ukrainy jednak takim życzeniowym planem, takim trochę marzeniem, można powiedzieć. Zobaczymy, czy tak będzie, czy tak rzeczywiście jest. Na pewno w tym planie ważną rolę odgrywa operacja w obwodzie kurskim, na pewno w tym planie ważną rolę odgrywa używanie sprzętu zachodniego właśnie do ataku głęboko na terytorium Federacji Rosyjskiej, przede wszystkim tych rakiet dalekiego zasięgu. I w przypadku tych rakiet dalekiego zasięgu trzeba sobie powiedzieć, że tutaj właśnie Ukraińcy bardzo chcą, żeby Stany Zjednoczone dały taką zgodę. Podobno jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to ta zgoda została już wydana, jeśli chodzi o rakiety Storm Shadow, ale jednak Brytyjczycy też jeszcze się wahają, zastanawiają się dlaczego. Proszę Państwa, dlatego, że Władimir Putin pozwolił sobie na wypowiedź o tym, że zgoda na takie ataki, na ataki właśnie na terytorium Federacji Rosyjskiej z użyciem tego sprzętu, tych rakiet, zostanie przez Rosjan odebrana właśnie jako agresja i że po prostu najzwyczajniej w świecie w tym wypadku Władimir Putin zagroził użyciem broni atomowej. I zazwyczaj do tej pory było tak, że o tym użyciu broni atomowej przez Rosję to mówili jacyś konkretni politycy typu Miedwiediew, którego jednak nie wszyscy biorą na poważnie, albo inni politycy z Kremla, a nigdy wcześniej nie mówił o tym sam Władimir Putin i to miało wpłynąć tak bardzo ostro na dyplomatów, choćby brytyjskich czy na amerykańskich polityków. Oni się mają zastanawiać, no bo właśnie wypowiedź ze strony prezydenta Rosji, samego prezydenta Rosji, to skłania ich do jednak takiego wstrzymania się i też do lęku, że rzeczywiście może tym razem Rosja nie blefuje. Oczywiście trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek wojnę z użyciem właśnie choćby nawet taktycznej broni jądrowej, natomiast to jest coś, co wywołuje tak duży lęk w politykach, w dyplomatach z krajów właśnie zachodnich, u anglosasów, że rzeczywiście taka wypowiedź Putina ma na nich wpływ. Wystarczyło, że on tym postraszył i oni zaczęli się zastanawiać, czy gra jest warta świeczki, czy to nie jest za duża eskalacja. No i w związku z tym Ukraina dalej tej zgody, z tego co wiem, nie ma. Właśnie po tej wypowiedzi. Ta wypowiedź odniosła duży jakby efekt. No i tak jak powiedziałem, sprawa rozchodzi się o to najzwyczajniej w świecie, że wcześniej to zawsze no tacy ludzie jak Miedwiediew, oni od tego byli, żeby właśnie straszyć, czy inni, między innymi dowódcy wojskowi, albo jacyś blogerzy, których nikt nie brał na poważnie. No ale inni politycy byli desygnowani do tego, żeby takie rzeczy mówić. W tym wypadku Władimir Putin się wypowiedział. Efekty są takie, że rzeczywiście dyplomaci zachodni i politycy zachodni zaczęli się martwić i na razie takiej zgody dla Ukrainy nie mamy. Ukraińcy informują, że w wyniku ostrzeliwania, niszczenia magazynów i składów z amunicją i z rakietami, najprawdopodobniej Rosjanie mieli stracić zapas amunicji nawet na 2, 3 lub 4 miesiące właśnie użytkowania na froncie. Taki zapas, który zużywają właśnie w ciągu 2-4 miesięcy walk. Trudno powiedzieć, czy to prawda, proszę Państwa. Na pewno rzeczywiście, tak jak powiedziałem, te ataki były skuteczne w dużej mierze. Te ataki wywołały duże straty po stronie Rosji. Mówimy o tysiącach ton amunicji i pocisków rakietowych, także rakiet przekazywanych przez takie kraje jak Korea Północna i Iran. No i to jest rzeczywiście duży ukraiński sukces. Jak wielka jest liczba tego straconego sprzętu, to znaczy jak wielka jest liczba tej straconej amunicji i rakiet, trudno to określić. Ja podaję, przekazuję Państwu te informacje, które przekazują w tej chwili Ukraińcy, natomiast nie przywiązywałbym się bardzo właśnie do takiego szacowania, ile Rosjanie zużywają, ile mogli stracić. Myślę, że w tej chwili najlepszym określeniem będzie to, że to jest potężna strata dla Rosjan, ona na pewno będzie odczuwalna na froncie. A jak jest duża? Myślę, że to trudno w tej chwili oszacować. Ale zanim szczegółowo omówię dla Państwa sytuację na froncie, chciałbym skupić się na temacie z tytułu tego raportu, to znaczy omówić relacje polsko-ukraińskie w tej chwili, bo naprawdę jest o czym mówić. Mamy kryzys w tych relacjach i ten kryzys w mojej opinii jest wywołany przez ukraińskich polityków, między innymi z kręgu prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego. Bo trudno w tej chwili mówić o jakichś innych politykach ukraińskich. Rzeczywiście w tej chwili prezydent Wołodymyr Zeleński i jego otoczenie, biuro prezydenta, no dzierży taką naprawdę konkretną władzę w Ukrainie. Właściwie tylko oni mają w tej chwili taką realną władzę, realne pomysły i plany są realizowane właśnie tylko tego otoczenia. Opozycja ukraińska oczywiście jest, coraz głośniej mówi o tym, że są ograniczane jej prawa, czy że nie ma wpływu na to, co dzieje się w państwie. Rzeczywiście to biuro prezydenta i rząd, który przecież jest właśnie po rekonstrukcji, w tej rekonstrukcji, jak już Państwu mówiłem, 9 nowych ministrów i wszyscy właśnie to są ludzie z otoczenia prezydenta. 13 września Radosław Sikorski odwiedził Kijów. Wziął udział w Platformie Krymskiej. W tym wydarzeniu brała udział także jego żona Anna Applebaum. I Platforma Krymska to jest takie wydarzenie organizowane od kilku lat przez Fundację Wiktora Pińczuka, oligarchy ukraińskiego, jednego z najważniejszych oligarchów. Ta platforma to jest wydarzenie, na którym omawiana jest przyszłość Krymu, kwestia tego, co wydarzy się właśnie jeśli chodzi o Półwysep Krymski. Zawsze wielu polityków bierze udział właśnie w tych obradach. Część łączy się zdalnie, część jest na miejscu. Radosław Sikorski wziął udział właśnie w tym wydarzeniu, ale spotkał się także z najważniejszymi ukraińskimi politykami. Spotkał się z Andrijem Sybichą, z nowym ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Spotkał się także z prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim, do tego przejdę za chwilę. Spotkał się z Olgą Stefaniszczyną, czyli panią wicepremier Ukrainy do spraw integracji europejskiej i nie tylko, bo jej kompetencje się zmniejszyły. W ostatnim czasie ona przejęła jeszcze jeden resort, ale najważniejsze tutaj w naszym wypadku jest to, że ona jest właśnie minister do spraw integracji europejskiej. Ona się tym też wcześniej zajmowała, przed rekonstrukcją rządu, co ona tutaj dużo na ten temat wie i rzeczywiście, jeśli chodzi o stronę ukraińską, to jest osobą, która artykułuje te plany, możliwości i oczekiwania ukraińskie. No i tak jak powiedziałem wcześniej, minister Sikorski razem ze swoim litewskim odpowiednikiem spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim i jego świtą, jego otoczeniem. To nie było miłe spotkanie dla ministra Sikorskiego. Prezydent Wołodymyr Zeleński miał się zachowywać w stosunku do niego po prostu negatywnie, obcesowo, tak opryskliwie. Opisał to bardzo dobrze właśnie w swoim tekście Witold Jurasz z Onetu. Odsyłam Państwa do tego tekstu, jeśli chcecie więcej się na ten temat dowiedzieć. Kilka dni temu miała miejsce sytuacja lotniskowa. Aleksander Usyk, mistrz świata w boksie, naprawdę świetny, wybitny ukraiński bokser, też ikona sportu w Ukrainie, został dosłownie na chwilę zatrzymany przez polskie służby na lotnisku w Krakowie, skąd miał lecieć na swoje zgrupowanie. No i nie wiadomo było, dlaczego tak się stało. Dlaczego został zatrzymany? Pojawiły się zdjęcia w internecie właśnie ze skutym Usykiem, z rękoma z tyłu właśnie skutymi. On miał lecieć do Hiszpanii właśnie na to zgrupowanie i to jest kluczowa informacja, nie leciał sam, bo miał z nim lecieć trener, ktoś z jego otoczenia. No i reakcja Ukraińców była naprawdę nadmiarowa, kiedy pojawiło się to nagranie. Sam Wołodymyr Zeleński pisał, właśnie interweniował w tej sprawie, pisał na swoich mediach społecznościowych, żądał reakcji od strony polskiej. Mało tego, następnego dnia Andrzej Sibicha, najprawdopodobniej właśnie pod naciskiem albo szefa biura prezydenta Andrija Jermaka, albo właśnie samego Zeleńskiego, wysłał notę, oficjalną notę dyplomatyczną do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wyjaśnieniami w tej sprawie. To się wszystko wydaje, proszę Państwa, bardzo nadmiarowym zachowaniem, bo sam Usyk nie miał o to pretensji, mało tego, napisał na swoich mediach społecznościowych, że wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje i że wyraża szacunek dla polskich służb, które nie przestraszyły się gabarytów, ale jakby zatrzymują, kiedy jest potrzeba każdego, niezależnie od jego właśnie gabarytów, no po prostu tego, że to jest po prostu potężnej postury bokser. O co chodziło w tej sprawie? Najprawdopodobniej o to, i tutaj mamy takie wiarygodne informacje, że osoba, która podróżowała z Usykiem, to miał być rzekomo trener, ten człowiek był po prostu pijany i był taki, no zwracał swoim zachowaniem uwagę. Ta linia lotnicza nie zgodziła się na wpuszczenie go na pokład samolotu, bo to już było przed gate'em. No i tam właśnie doszło do jakiejś małej burdy czy do jakiejś scysji. No i w związku z tym właśnie tutaj musiały interweniować służby. Podobno właśnie ten towarzysz Aleksandra Usyka po prostu został poinformowany, że on nie poleci tym samolotem. Usyk stwierdził, że skoro on nie leci, to on także nie chce lecieć, że skoro jego właśnie trener, bo mamy taką informację, że to był ktoś ze sztabu trenerskiego właśnie boksera, nie leci, to on także nie poleci. No i w efekcie doszło do jakiejś scysji, obaj panowie zostali skłócić, przy czym tutaj warto podkreślić, że Aleksander Usyk był trzeźwy, że to nie on właśnie tutaj robił jakiś, jakby zachowywał się w jakiś sposób, który sprawił, że nie mógł wejść na pokład samolotu. No ale służby zareagowały w taki sposób, żeby uniknąć jakiś właśnie burt na lotnisku, zatrzymały obu panów. Medialnie zareagował prezydent Ukrainy. Czy zaskakujące to może być dla osób, które nie obserwują tego, co się dzieje? Po pierwsze, Wołodymyr Zełenski jest jednak osobą, która jest wybuchowa, jest ekspresyjna, co może w przypadku właśnie stanowiska, jakie sprawuje, jednak dziwić. Politycy się zazwyczaj tak nie zachowują. Po drugie jednak widać, że prezydent Wołodymyr Zełenski po tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy, już lat, 2,5 roku, początku rosyjskiej inwazji, on w pewien sposób uwierzył w to, że on jest takim politykiem wyjątkowym, osobą wyjątkową, no i po prostu już nieraz pokazywał, że może to jego ego jest naprawdę duże i wypowiadał się w taki sposób, który, tak jak powiedziałem wcześniej, byłby na pewno dziwny dla innych polityków. Ta sprawa została niepotrzebnie rozdmuchana właśnie medialnie, no ale właśnie pytanie, czy niepotrzebnie, czy to nie było celowo. Oczywiście ja też mogę Państwu powiedzieć, że Aleksander Usyk, między innymi jeden z pasów swoich mistrzowskich, przekazał prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, niedawno odwiedził go zresztą, widać było, że to wzruszyło prezydenta. Usyk jest odbierany właśnie w Ukrainie jako taki ambasador Ukrainy, jako człowiek, który rzeczywiście reprezentuje Ukrainę. On ma taki status większy niż zwykli sportowcy. To jest taki status wręcz legendarny. Zresztą on jest legendą boksu, bo rzeczywiście zunifikował wszystkie pasy, jest super czempionem i to naprawdę rzeczywiście robi wrażenie. Natomiast no jednak ta reakcja jest dziwna, no bo to, że ktoś jest wielkim czempionem, nie znaczy, że ma nie odpowiadać przed prawem. Może to jest możliwe rzeczywiście właśnie w Ukrainie, gdzie rzeczywiście z tą praworządnością jest problem, no ale w demokratycznym europejskim państwie jak Polska, no to wszyscy są równi wobec prawa, proszę Państwa. No i nawet jeżeli w jakiś sposób to zatrzymanie Usyka, to nie było potrzebne skubanie go na przykład, no to jednak to trzeba zostawić tę sprawę służbom, żeby sprawdzić to, a nie reagować właśnie gdzieś w internecie i pompować medialnie taką bzdurę i doprowadzać do tego, że taka sprawa będzie w jakiś sposób tutaj odnotowana, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. To jest abstrakcja. No chyba, że rzeczywiście Ukraińcy chcą te relacje wcale nie utrzymać dobre, tylko właśnie stosować cały czas taką politykę nacisku medialnego i politykę siły w stosunku do Polski. I tak może być. Od momentu, kiedy obserwuję to już od dawna, widzę, że różnych metod właśnie używają Ukraińcy. Oni mają inne metody dyplomacji niż Polacy, czy właśnie politycy z innych krajów europejskich. To jest zazwyczaj polityka siły, to jest niestety zazwyczaj polityka wywodząca się jeszcze ze Związku Radzieckiego. Ta dyplomacja ukraińska bardzo, bardzo wiele bierze właśnie z tej dyplomacji sowieckiej, no bo siłą rzeczy, jak już wielokrotnie Państwu mówiłem, Ukraińska Republika Socjalistyczna, Sowiecka Republika była częścią Związku Sowieckiego, zresztą drugą najważniejszą republiką po rosyjskiej i politycy ukraińscy mają ten taki ten kod właśnie związany z tym, jak była prowadzona polityka sowiecka. Dyplomaci ukraińscy byli szkoleni, często jeszcze ci starsi właśnie w tych czasach słusznie minionych i też siłą rzeczy takiej polityki, takiej dyplomacji uczyli swoich młodszych kolegów i na to trzeba zwrócić uwagę. W przypadku tych relacji polsko-ukraińskich ja odnoszę wrażenie, że Ukraińcy są zaskoczeni, że takie metody siły nie przynoszą efektu i że oni od jakiegoś czasu stosują takie metody. Tu w tym przede wszystkim bryluje i kluczowy jest Andrii Jermak, druga najważniejsza osoba w państwie po prezydencie Wołodymyrze Zełenskim. Są takie głosy, są takie opinie, zresztą niedawno wyraził taką opinię Zbyszek Parafianowicz, że że Ukraińcy to robią celowo i takie głosy się rzeczywiście pojawiają, właśnie dlatego, że szukają sobie jakiegoś usprawiedliwienia politycy ukraińscy, żeby przedstawić to przed swoim społeczeństwem. A pamiętajmy, że otoczenie prezydenta Zełenskiego bardzo wiele rzeczy robi właśnie po to, żeby nie zrażać do siebie swojego elektoratu, żeby rzeczywiście dobrze wypaść przed swoim społeczeństwem. Wiele osób mogłoby pomyśleć, że skoro jest wojna, to najważniejsze jest dobro państwa. No proszę państwa, z jednej strony tak, dobro państwa, ale z drugiej strony jednak jeszcze kwestia elektoratu, jak to mówią Ukraińcy, czyli kwestia właśnie głosów jest ważna dla prezydenta Zełenskiego i dla jego otoczenia. I w tym wypadku Polska miałaby być jednym z tych krajów, które będą przedstawiane w Ukrainie jako winowajca tego, że nie udało się pewne rzeczy uzyskać, że na przykład nie udało się osiągnąć szybko wejścia do Unii Europejskiej, w odpowiedni sposób szybko, właśnie w przyspieszonym trybie, jakimś super szybkim przeprowadzić negocjacji akcesyjnych. Ukraińcy tutaj mają oderwane w ogóle od rzeczywistości spojrzenie na to. Zresztą w trakcie rozmowy Radosława Sikorskiego z Wołodymyrem Zełenskim to miało paść, że właśnie Zełenski chciałby przyspieszenia tych negocjacji, tego procesu akcesyjnego, kiedy Polska obejmie prezydencję właśnie w Unii Europejskiej. Ukraińcy chcieliby, żeby otworzyć właściwie te kwestie akcesyjne we wszystkich punktach naraz, co też jest niespotykane, to nie jest standard. Radosław Sikorski miał mówić prezydentowi Ukrainy, że to w Polsce zajęło kilka lat, 10 lat praktycznie, i że najwcześniej Ukraina za kilka lat będzie mogła wejść do Unii. Tego nie rozumiał właśnie prezydent Wołodymyr Zełenski. No i właśnie wracając do tego tematu, tych relacji polsko-ukraińskich, no to w tym wypadku wydaje się, że ukraińscy politycy mogą po prostu traktować Polskę jako ten kraj, jeden z tych krajów, bo to nie jedyny taki kraj, który ma być przedstawiany właśnie ukraińskim wyborcom jako winowajca tego, że coś się nie udało, że to przecież nie wybitni ukraińscy politycy czy wybitny Wołodymyr Zełenski, jego otoczenie nie załatwili pewnych rzeczy, tylko że to właśnie ci partnerzy, ci sąsiedzi tutaj są winowajcami tego, co się stało.
Te relacje polsko-ukraińskie w ostatnim czasie wyglądają źle i w mojej opinii jest to w dużej mierze spowodowane przez działania ukraińskich polityków. Obserwujemy, przynajmniej ja też obserwuję, pewnego rodzaju dysonans. Podejście zwykłych Ukraińców do Polski jest o wiele lepsze niż podejście ukraińskich polityków. Co więcej, podejście ukraińskich polityków jest o wiele gorsze do Polski niż polskich polityków do Ukrainy. Trudno teraz znaleźć choćby w rządzie polityka, który byłby jawnie przeciwko Ukrainie w polskim rządzie, czy mówił o tym, że nie chce właśnie, żeby Polska dawała pomoc dla Ukrainy. Raczej wszyscy politycy polscy są za tym, żeby wspierać Ukrainę, ale jednocześnie ci politycy oczekują wdzięczności, bo proszę państwa, proszę zobaczyć, jaka jest ilość czołgów, którą przekazaliśmy Ukraińcom. Przypomnę, że przekazaliśmy także MiG-29, przekazaliśmy niezliczoną ilość sprzętu osobistego dla żołnierzy, naprawdę, kamizelek kuloodpornych. W pewnym momencie pamiętam z tej wojny, że większość żołnierzy, z którymi rozmawiałem, miało polskie kamizelki kuloodporne i wiele, wiele innego sprzętu, artylerię rakietową, przypomnę kraby, które przekazywaliśmy w mniejszej ilości, ale też sprzedaliśmy Ukraińcom, więc trzeba moim zdaniem zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście dużą pomoc przekazaliśmy Ukrainie. Politycy ukraińscy zdają się o tym nie pamiętać albo pokazują, że nie pamiętają. No i to jest pewnego rodzaju problem. Na pewno wdzięczność nie jest argumentem ani żadnego rodzaju środkiem płatniczym w polityce. Na pewno wdzięczność w polityce nie ma znaczenia. Pewne rzeczy negocjuje się na etapie, kiedy rzeczywiście załatwiamy interesy, załatwiamy deale, a nie wtedy, kiedy już się przekaże i się wymaga wdzięczności od drugiej strony. Niestety, proszę państwa, ale ewidentnie Ukraińcy takiej wdzięczności nam nie okazują. Mówię o ukraińskich politykach. Zwykli Ukraińcy, których ja spotykam w Ukrainie, których moi znajomi spotykają w Ukrainie, też część Ukraińców, która jest tutaj w Polsce na miejscu, oni taką wdzięczność odczuwają do Polaków i ją prezentują. Natomiast politycy ukraińscy myślą o tym, co mogą uzyskać dalej, co mogą dostać. Z jednej strony możemy powiedzieć, no to jest rzeczywiście ich podejście, ponieważ prowadzą wojnę, muszą myśleć o tym, co przed nimi, są w trudnej sytuacji. Pewnie tak, ale mam wrażenie, że jest też jakiś błąd w tej ukraińskiej polityce, że jeśli chodzi o Polskę, oni nie rozumieją pewnych rzeczy albo nie chcą zrozumieć, mają jakiś też głębszy cel, może właśnie tym celem jest niestety, ale po prostu tłumaczenie się przed własnym społeczeństwem ze swoich niepowodzeń, tym, że nie mają odpowiedniego wsparcia od sojuszników. Mam wrażenie, że to jest taka polityka właśnie taktyczna, niestrategiczna, polityka chwili. Zamiast załatwić sprawę ekshumacji wołyńskiej i ją zamknąć, wolą przez cały czas ten temat odsuwać, licząc na to, że on sam obumrze. On nie obumrze. On nie obumrze, on się nie zakończy, ten temat będzie wracał. To ewidentnie jest albo brak kompetencji, albo brak jakiegoś takiego przyszłościowego myślenia. Podobnie jest ze wsparciem. Wydaje się, że to wsparcie, gdyby okazano odpowiednią wdzięczność za to wsparcie, które już Ukraińcy dostali, łatwiej było by im wynegocjować od naszych polityków kolejne wsparcie, na przykład w postaci tych MiG-ów 29, których tak bardzo Ukraińcy potrzebują. Więc wydaje mi się, że to jest błędna polityka, ale tak jak powiedziałem wcześniej, zdaje się, że ona nie jest nieświadoma. To jest polityka, która z jakiegoś powodu jest, proszę Państwa, prowadzona i to jest smutne. Mi zależy na tym, żebyśmy pamiętali o tym, że zwykli Ukraińcy, którzy też mi to mówią, żołnierze, znajomi, znajome z Ukrainy, oni nie są swoim rządem, tak jak my nie jesteśmy polskim rządem i często, a nawet w większości przypadków jest tak, że się ze swoim rządem nie zgadzają. Ostatnio miałem taką rozmowę z koleżanką, która po prostu wprost mówiła, że to jest szkodliwy rząd dla Ukrainy. Czy tak jest? Nie wiem. Są różne poglądy, natomiast pamiętajmy o tym, że poparcie dla prezydenta Zełenskiego spada i on chwyta się bardzo różnych metod, żeby to poparcie utrzymać, żeby to poparcie poprawić. Wydaje się, że to też jest nastawione właśnie na utrzymanie elektoratu, zachowanie kwestii Wołynia, bo możliwe, że prezydent Ukrainy, a przede wszystkim jego otoczenie, któremu tutaj doradza, Andrii Jermak jest tutaj najważniejszą postacią, tak jak mówiłem, że prezydent Ukrainy boi się, że jeżeli zgodzi się na ekshumację, że jeżeli w tym wypadku rzeczywiście ugnie się pod polską presją, no to nacjonaliści ukraińscy, te środowiska najbardziej skrajne w Ukrainie odwrócą się od niego, on chce tam szukać jednak jakiegoś poparcia, ale on go tam nie ma, to jest najciekawsze. A jeszcze ciekawsze jest to, że teraz w dobie tego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich widać, że niektórzy właśnie liderzy tego środowiska nacjonalistycznego, choćby dowódczyni, którą znam, Jana Zienkiewicz, dowódczyni batalionu hospitalerów, paramedyków bojowych, ona dodała zdjęcie polsko-ukraińskiej flagi i napisała niedawno w dobie tego kryzysu w relacjach, że Polska jest krajem, który najbardziej w tej wojnie pomógł Ukrainie, a to jest nacjonalistka wywodząca się z prawego sektora. To pokazuje, że właśnie te środowiska, często skrajne, one są lepiej nastawione do Polski niż w tej chwili biuro prezydenta Ukrainy. To jest naprawdę zaskakujące, niestety taki, znaczy dla wielu zaskakujące, dla mnie osobiście nie, ale niestety tak jest. Więc ta polityka prezydenta Zełenskiego jest moim zdaniem dziwna, zwłaszcza w dobie tego, że Ukraińcy mają oczekiwania, jeśli chodzi o wejście do NATO, o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, wiedzą, że przed nami prezydencja w Unii Europejskiej, a jednak starają się jakoś tak w dziwny sposób naciskać, stosować politykę siły, to im nie przyniesie niczego, to już nie są czasy poprzedniej władzy, z całym szacunkiem, bo tutaj to, że ktoś był pozytywnie nastawiony do Ukrainy i spodziewał się, że Ukraińcy okażą wdzięczność, no to jest jakiś błąd polityczny, no ale to nie jest coś, za co trzeba kogoś teraz kamienować. No po prostu poprzednia ekipa wydaje się, że bardziej była jakby podatna na te ukraińskie naciski. Ta jest zdecydowanie mniej. Widać, że teraz minister spraw zagranicznych, nawet w trakcie tej wizyty w Kijowie, w tych rozmowach mówił
że we wszystkich tych trzech najważniejszych rozmowach z wicepremier Ukrainy, z ministrem spraw zagranicznych i z prezydentem stawiał jasno kwestię Wołynia, mówił o tym we wszystkich wywiadach, w konferencjach prasowych, bardzo konkretną wypowiedź miał dla ukraińskiej prawdy, właśnie ten wywiad jest często cytowany teraz w Ukrainie, bardzo konkretną wypowiedź miał dla francuskich mediów jeszcze wcześniej, przed wyjazdem do Ukrainy. I tutaj jasno temat negocjacji na temat ekshumacji na Wołyniu jest znowu tematem, o którym się mówi, który wraca jako temat do dyskusji. Zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, ewidentnie tutaj jest asertywne stanowisko w stosunku do tego, czego oczekiwaliby Ukraińcy. I to dobrze. To dobrze, my musimy mieć asertywne stanowisko. To wszystko jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że prezydent Wołodymyr Zełenski właśnie jedzie do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma przedstawić swój plan zwycięstwa. Proszę zobaczyć, on sam dodał takie nagranie właśnie z podróży do Stanów Zjednoczonych. No i to wszystko jest ciekawe, no bo jesteśmy partnerem, sojusznikiem, jesteśmy krajem w NATO właśnie i powinien raczej zwracać uwagę na nasze podejście do Ukrainy. To jest ciekawe, bo zdaje się, że prezydent Ukrainy w pewien sposób i jego otoczenie wykorzystują to, że my popieramy Ukrainę w jej walce i oni wiedzą po prostu, że my możemy być asertywni w pewnych kwestiach, naciskać na pewne kwestie, no ale to wsparcie Ukraina będzie dalej od Polski otrzymywała, mniejsze lub większe, a na pewno nie będą Polacy przeszkadzać właśnie w przekazywaniu tego wsparcia, bo całe wsparcie idzie przez Polskę, pamiętajmy o tym. No Ukraińcy zdają się tego nie zauważać, no ale tutaj stajemy przed pytaniem, o co tak naprawdę chodziło i dlaczego wsparliśmy Ukrainę od początku wojny? Czy chodziło o to, żeby Ukraina odczuwała jakąś wdzięczność, żeby załatwić interesy? No nie, proszę Państwa. Chodziło o to, że Rosja jest dla nas zagrożeniem, stanowi dla nas zagrożenie i dlatego wspieraliśmy Ukrainę. Dlatego wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, no bo niezależnie od tego, jak zachowują się niektórzy ukraińscy politycy, ukraińscy żołnierze, którzy walczą z rosyjskimi żołnierzami, z rosyjskim najeźdźcą, po prostu oczywiście bronią swojego kraju, bronią swojej niepodległości i niezależności. Ale jest to dla nas korzystne, że potencjał Rosji jest ścierany, że potencjał Rosji jest zmniejszany. To jest zdecydowanie dla nas korzystne, bo jedynym krajem w tej chwili, który stanowi dla Polski zagrożenie, jest Federacja Rosyjska. I my musimy o tym pamiętać. I to jest wszystko dosyć jednak skomplikowane, bo z jednej strony Ukraińcy wiedzą, że musimy ich wspierać, z drugiej strony my Ukraińców rzeczywiście wspieramy, ale ten poziom tego wsparcia uzależniamy też od tego, jak Ukraińcy nas traktują. I to dobrze, bo musimy jednak mieć jakieś formy nacisku, musimy mieć jakiś sposób nacisku na Ukrainę. To jest ważne, no bo inaczej politycy ukraińscy, jak widać, niestety, ale no oni, i to będzie dla wielu kontrowersyjne, a to nie jest kontrowersyjna teza. Tak jest. Niestety, ale dyplomaci ukraińscy, część polityków ukraińskich ma mentalność wschodnią, ma mentalność wręcz sowiecką, można powiedzieć, a walka z Rosją i stosowanie też metod w walce z Rosjanami, metod, które są inne niż metody rodem z zachodniej Europy, bo inaczej się nie da walczyć z najeźdźcą, który sam stosuje po prostu straszne metody. Trzeba też odpowiadać często jego metodami. Tak walczą Ukraińcy, musimy o tym pamiętać. Prowadzą politykę informacyjną, używają swojej propagandy itd., itd. To wszystko też sprawia, że Ukraińcy potem w relacjach z innymi krajami też potrafią takich metod używać i my musimy po prostu o tym pamiętać. Moim zdaniem powinniśmy mieć trochę dystansu do zachowania ukraińskich polityków, ale przede wszystkim musimy po prostu jednak być asertywni, stosować nacisk, bo w tej chwili mamy ważne argumenty w tych relacjach z Ukraińcami. Po pierwsze, nasz rząd, jedni mogą go lubić, drudzy nie. Nie po to tutaj jestem, żeby oceniać nas poprzedni rząd czy obecny rząd. Ja mówię, jak prowadziliśmy politykę w stosunku do Ukrainy, czy jak prowadziliśmy politykę do innych krajów, o których mówię, czy jak prowadzimy tę politykę. Nasz rząd ma sporo argumentów. Przede wszystkim dobre relacje z Unią Europejską, które są kluczowe dla Ukrainy. Tak jak powiedziałem wcześniej, za czasów poprzedniej ekipy rządzącej zdarzało się, że Ukraińcy rozmawiali ponad naszymi głowami z komisarzami, rozmawiali z Komisją Europejską, bo te relacje, ten konflikt z Unią Europejską poprzedniego rządu był po prostu tak duży, że mimo tego, że jesteśmy państwem członkowskim, to
państwo aspirujące, państwo, które chce wejść do Unii Europejskiej, potrafiło się lepiej dogadać z Komisją Europejską, z Brukselą niż my. A teraz jest odwrotnie. Teraz, kiedy mamy jakiś problem, kiedy tutaj rzeczywiście jest jakiś spór między Polską a Ukrainą, Polska ma jasny głos. Teraz mamy jeszcze ważnego nowego komisarza, który też bezpośrednio będzie kontaktował się z szefową Komisji Europejskiej i to wszystko sprawia, że rzeczywiście będziemy mieli po prostu dobre kontakty z Unią Europejską, mamy bardzo dobre kontakty z Unią Europejską i to też jest pewien lewar, którego możemy używać właśnie do nacisku na Ukrainę, jeżeli Ukraina będzie stosowała jakąś nieczystą grę. Pamiętajmy o tym też, że dość ciekawe wypowiedzi słyszeliśmy ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, kiedy został nagrany przez tych pranksterów. Polecam, jeżeli ktoś chce przesłuchać tę rozmowę, można ją znaleźć w internecie. Oczywiście ona jest pomontowana, to są tylko fragmenty tej rozmowy, więc też ci pranksterzy, którzy na pewno współpracują z rosyjskim wywiadem, o tym się już mówiło, oni nie bez powodu nagrywają różnych polityków, to ci pranksterzy tutaj w tym wypadku rzeczywiście poruszyli dość ciekawe tematy i minister Radosław Sikorski chyba nie powiedział niczego, co by było jakoś super kontrowersyjne. Natomiast widać ewidentnie, że ten rząd chce prowadzić asertywną politykę, zwłaszcza jeśli chodzi też o rolnictwo. Tam kilka rzeczy ciekawych padło, a jednocześnie pamiętajmy o tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, jednocześnie Polska wspiera Ukrainę w jej walce, tylko że nie da sobie wejść na głowę i to jest chyba najważniejsze, żeby też każdy polski rząd pamiętał o tym, że wspierając Ukrainę, bo mnie trudno posądzić antyukraińskość, wspierając Ukrainę, wspierając jej walkę z Rosją, trzeba jednak uważać na ukraińskich polityków i nie dać sobie tym ukraińskim politykom wejść na głowę. Zwłaszcza, że widać ewidentnie, że im bliżej do jakichś rozwiązań w tej wojnie, im bliżej do jakichś negocjacji, ale też im bliżej do przyznania, że pewne rzeczy po prostu się najprawdopodobniej nie wydarzą, to ukraińscy politycy szukają rozwiązań, w których zmyją z siebie odpowiedzialność, tak żeby móc się przedstawić przed społeczeństwem ukraińskim jako ci wybitni mężowie stanu, a nie jako osoby, które jednak są odpowiedzialne za pewne porażki. Tak jest ewidentnie z prezydentem Zeleńskim, z jego otoczeniem. I oczywiście mówiąc to wszystko, jak wielokrotnie już Państwu mówiłem, też to będzie miało dla mnie konsekwencje w mojej pracy dziennikarskiej, no ale na Ukrainie, no ale tak to już jest. Pamiętajmy po prostu o tym, że jednak prezydent Ukrainy pochodzi z biznesu, show biznesu, jak to mi kiedyś powiedział jeden z polityków, wymaga bardzo szybkich efektów, kiedy ich nie ma, denerwuje się, złości, naciska na swoich ludzi, wymienia ich później, często odsuwa, potem znowu rzeczywiście oni znajdują się w łasce, raz w łasce, raz w niełasce. Ten sposób prowadzenia polityki przez właśnie tego polityka jest dosyć specyficzny. On nie ma aż tak dużego doświadczenia w polityce. Jest sprawnym politykiem, jest silnym politykiem, to na pewno, no ale pamiętajmy, z jakiego środowiska się wywodzi, co robił wcześniej. Trzeba na to też brać poprawkę. No i też sposób właśnie, w jaki zajmuje się polityką. Też chyba to, że zyskał olbrzymią popularność, olbrzymi taki impact i wpływ właśnie na media, ale też ogólnie na opinię publiczną na całym świecie. To wszystko sprawia, że trudno jest mu przyznać się do porażki, trudno jest mu przyznać się do błędu i wydaje mu się, że zawsze ma rację. Może nie zawsze, ale że w przeważającej części wypadków ma rację. No to proszę Państwa, to wszystko, co powiedziałem, to myślę, że opisuje dobrze, jakim jest politykiem prezydent Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie zwracając uwagę na to, że jest bardzo odważny, że jeździ do żołnierzy na front, że został w Kijowie, że jego postawa miała kluczowe znaczenie dla tej wojny, że jest bohaterem, nawet jeśli część Ukraińców go za bohatera nie uważa, to jest jakimś bohaterem Ukrainy, jedną z najważniejszych osób tej wojny, jeśli nawet nie najważniejszą. Natomiast no jakby w prowadzeniu polityki jest taki, jak to opisałem i trzeba po prostu o tym pamiętać. I chyba jeszcze na koniec ważna kwestia jest taka, że tu w Polsce nie mówi się o tym i przyjmuje się ten oficjalny profil, oficjalne podejście, oficjalne zdanie Ukrainy na temat Donbasu i Krymu za pewnik, że Ukraina będzie walczyła do końca
o cały Donbas, o cały Krym, o odzyskanie granic 91 roku. Tymczasem część ukraińskich polityków już wprost, po cichu, w kuluarach mówi, no, że nie da się tego zrobić. Oni sobie zdają z tego sprawę, zdają sobie sprawę z tego, że będzie bardzo trudno to zrobić i oni najzwyczajniej w świecie szukają jakiegoś rozwiązania, żeby to przedstawić społeczeństwu. W Polsce mam wrażenie, jeszcze do wielu osób nie dotarło, że sami Ukraińcy już zdają sobie z pewnych rzeczy sprawę. Oni oficjalnie mówią jedno, ale no, widzą, co dzieje się na froncie i widzą, że będzie bardzo trudno w tej chwili siłami zbrojnymi odzyskać Krym i Donbas. Zobaczymy, jakie efekty przyniesie ten plan zwycięstwa prezydenta Zełenskiego, jak do tego planu podejdą Amerykanie. Mówiłem wcześniej, że przygotowują plan wsparcia, plan pomocy właśnie dla Ukrainy. To jest na pewno dla Ukraińców ważne. Kolejny pakiet wsparcia, te 350 milionów dolarów, to jest sporo i to jest kolejny sprzęt. Zobaczymy, jaki to będzie ostatecznie pakiet. Może to będzie więcej sprzętu, więcej. On będzie może więcej warty, może trochę mniej. Natomiast, no, tak jak powiedziałem wcześniej, zobaczymy, jaki plan na zakończenie tej wojny mają Ukraińcy, bo coraz więcej o tym zakończeniu wojny się mówi. A skoro mówimy o jej zakończeniu, to przejdźmy na front. Opowiem Państwu teraz, co dzieje się na froncie, jak wygląda sytuacja, bo naprawdę mamy tam duże zmiany, przede wszystkim w Donbasie. Z najnowszych informacji Rosjanie zaatakowali, a konkretnie zbombardowali Zaporoże, zaatakowali centrum miasta. W wyniku tego ataku co najmniej 16 osób zostało rannych. W momencie, kiedy nagrywam ten raport, taka jest liczba poszkodowanych w wyniku tego ataku. Ta liczba niestety może wzrosnąć. Mamy bardzo wiarygodne informacje, zarówno amerykańskie, media amerykańskie informują o tym, jak i rosyjscy blogerzy wojenni, rosyjskie kanały telegramowe, które też często zajmują się propagandą w związku z wojną w Ukrainie. Te kanały i media amerykańskie informują o tym, że próba, kolejna już próba wystrzelenia międzykontynentalnego pocisku RS-28 Sarmat, rosyjskiego pocisku nuklearnego, nie powiodła się. Są zdjęcia w internecie, proszę zobaczyć, na których widać krater, miało dojść do pożaru, zauważyły to satelity NASA. Kilka dni temu Kreml straszył tym pociskiem, Zachód straszył Ukraińców. No a po raz kolejny, już chyba czwarty test tego pocisku balistycznego RS-28 Sarmat, który miałby mieć możliwość przenoszenia głowic jądrowych, po prostu się nie powiódł. To już jest rzeczywiście któryś raz, nie pamiętam czy trzeci czy czwarty, kiedy taki test przeprowadzono, za każdym razem te testy kończyły się fiaskiem. Tak jak widać tutaj, widać krater, widać, że doszło do pożaru, więc tej kolejnej ultranowoczesnej, jak to Rosjanie określają, broni, Rosjanie nie mają. Prawdopodobnie doszło do jakiegoś uszkodzenia i eksplozji, pożaru w trakcie próby startu tej rakiety. Przenosimy się na front. Najpierw Donbas, obwód kurski na końcu. Jeszcze zanim Donbas, to obwód chersoński, gdzie nie widzimy tak naprawdę zmian. To już tradycja, że w obwodzie chersońskim stałe ostrzały wzajemne, działania grup dywersyjnych, które przechodzą właśnie na drugą stronę Dniepru, walczą ze sobą właśnie oddziały ukraińskie i oddziały rosyjskie w ten sposób. Natomiast zwróćmy uwagę, że jednak tam dalej Ukraińcy utrzymują znaczne siły, tam są co najmniej dwie brygady piechoty morskiej, które wcześniej walczyły w Krynkach, one się najprawdopodobniej tam także po prostu odbudowują. Tam jest sporo artylerii, wzajemne ostrzały mają cały czas miejsce, natomiast nie widzimy jakichś działań, które miałyby jakieś duże znaczenie dla frontu. Można powiedzieć, że to jeden z tych najspokojniejszych odcinków frontu. Na Zaporożu jest paradoksalnie podobnie, choć tam Rosjanie jednak atakują, powoli zbliżają się już do miejsca, z którego wyszła ofensywa w zeszłym roku, ukraińska ofensywa, to natarcie główne, po prostu najzwyczajniej w świecie odzyskują to terytorium, bardzo powoli, ale jednak sukcesywnie. To na pewno będzie duży propagandowy sukces dla Rosjan, jeśli odzyskają tę linię frontu, która była przed ukraińskim natarciem, no bo wiele Ukraińcy stracili tam sprzętu, ale przede wszystkim wielu żołnierzy tam stracili atakując. Pod Wielką Nowosilką jest lepiej, tam jednak dalej Ukraińcy utrzymują większość tego
zajętego terytorium, choć te najważniejsze miejsca, staromajorskie przede wszystkim, o którym kiedyś już Państwu opowiadałem, i Urożajny już od dawna są rosyjskie, no ale tam dalej można powiedzieć, że umiarkowana intensywność walk w stosunku do tego, co dzieje się choćby w Donbasie. No i mamy Wuhledar, proszę Państwa, Wuhledar, który jest dalej atakowany przez Rosjan. Wodiane zostało zajęte przez Rosjan jakiś czas temu, o tym Państwu mówiłem. Rosjanie przebijają się dalej na północ, starają się Wuhledar otoczyć z dwóch stron. Pawliwka, to wiadomo, już od dawna jest rosyjska, jest zajęta. Dalej Wuhledaru bronią elementy 72. Brygady Zmechanizowanej, czarni zaporożcy. Ci, którzy walczyli też wcześniej pod Kijowem od wielu miesięcy, tak naprawdę już można powiedzieć, że od lat, bo to już jest, bo już nawet nie pamiętam od kiedy oni tam stacjonują, ale to jest, proszę Państwa, 2022 rok, z tego co pamiętam, kiedy zaczęli bronić tego rejonu i bronią tego miasta, bronią tego odcinka, coś niesamowitego. Natomiast pamiętajmy o tym, że rzeka Kaszlazar została przecięta przez Rosjan, starają się atakować właśnie już na samo miasto Rosjanie, już trwają walki. W samym Wuhledarze ta sytuacja jest bardzo ciężka. Rosjanie niestety, poza tym, że już jakiś czas temu, ja mówiłem o tym, że Wodiane zostało zajęte, to teraz jeszcze dodatkowo wiemy o tym, że Piwdienno-Dąbaska numer 1 kopalnia została zajęta. Z tego co pamiętam, mam nadzieję, że nie pomyliłem kopalni. No i rzeczywiście używają potężnej ilości artylerii, potężnej ilości lotnictwa. To wsparcie lotnicze jest bardzo intensywne tutaj na tym terenie. Wiemy, że używają także wsparcia w użyciu w postaci broni termobarycznej. Niestety, ale atakują Wuhledar, starają się go otoczyć z dwóch stron. Tu kiedyś chyba właśnie w ostatnim raporcie pułkownik Piotr Lewandowski mówił o tym, że Rosjanie sami zdali sobie sprawę z tego, że nie są w stanie z marszu zająć Wuhledaru. W związku z tym starają się go otoczyć i przez to, że starają się go otoczyć, no to właśnie obserwujemy takie walki, jakie teraz mają miejsce. Od zachodu rzeczywiście tam posunęli się do przodu i także od północnego wschodu. Tam widać ewidentnie, że po zajęciu Wodiany atakują. Zobaczymy, jak będzie wyglądała dalsza obrona Wuhledaru. Na pewno jest w tej chwili tam bardzo krwawo, bardzo ciężko ukraińskim żołnierzom, ale na razie trwają jeszcze na swoich pozycjach. Natomiast to, co widzimy na mapie pokazuje, proszę Państwa, że jeżeli nie będzie jakiegoś dużego kontrataku ze strony Ukraińców, to wydaje mi się, że los Wuhledaru w dłuższej perspektywie jest niestety przesądzony. Rosjanie na kierunku wuhledarskim zajęli jakiś czas temu, jakieś dwa tygodnie temu, Preczystiwkę i to też pozwala im dalej atakować, oskrzydlić właśnie obrońców Wuhledaru. Kilka dni temu mieliśmy informację o tym, że bardzo ciężkie walki trwają w okolicach kopalni numer 3 Piwdenno-Dąbaskiej. Tam mieli się dalej bronić Ukraińcy. Więc jeśli chodzi o Wuhledar, to tutaj na tym rejonie dalej Ukraińcy naprawdę bohatersko, skutecznie się bronią. Tylko pytanie, tak jak wcześniej wspomniałem, pytanie jak długo. Na kierunku kurachowskim też Rosjanie bardzo atakują. Okolice Ostre, na Kurachowe. Tu wszędzie rzeczywiście jest duże rosyjskie natarcie. Dalej na północ, już z Newelskie, z tego rejonu, Ukraińcy się jakiś czas temu wycofali. Dalej mamy coś w rodzaju tego worka z Oriane. Żelane pierwsze, żelane drugie, jest, tam trwają walki. Teraz Rosjanie atakują przede wszystkim właśnie na Chirnik. I tutaj przenosimy się właśnie na front pokrowski i obserwujemy, że rzeczywiście natarcie na Chirnik ma miejsce. Ukraiński jest pod kontrolą rosyjską, niestety. Teraz będziemy obserwować, że Rosjanie będą właśnie atakować Chirnik i Cukurinę. Chirnik jest sporą miejscowością, więc tam pewnie będziemy mieli długie walki. Dla Rosjan jest kluczowy, jeżeli chcą odciąć ten worek, który Państwo obserwują na mapie, ten właśnie taki półwysep, który powstał właśnie z ukraińskich pozycji, ukraińskich obrońców. Dlatego też widzimy, że cały czas Rosjanie atakują Ostrę, cały czas atakują właśnie i w tym rejonie trwają walki na tym kierunku Ostrę, bo oni już kontrolują całą tą miejscowość właściwie. Dalej atakują na Ostrywskie, Maksymilianiwkę także, tutaj na tych właśnie kierunkach, na te miejscowości. To jest ogólnie kierunek na Kurachowe, tylko tam jest właśnie zbiornik taki, który jest utworzony na rzece Wowczy i dlatego trudniej im się tam atakuje, tam się też starają bronić skutecznie Ukraińcy. Tam jest ogólnie duża ilość cieków wodnych, jak Państwo widzą. To przede wszystkim wynika właśnie z Wowczy, że wokół Wowczy są, tworzą się różnego rodzaju stawy, różnego rodzaju właśnie mniejsze zbiorniki wodne. No i to stanowi, Wowcza stanowi tutaj wsparcie dla Ukraińców, jeśli chodzi o obronę. No ale widać, że niestety Rosjanie tutaj na tym kierunku się posuwają do przodu. Ukraiński jest, rosyjski, wszystko wskazuje na to, że właśnie został zajęty przez Rosjan i w tej chwili Rosjanie starają się dalej atakować na Kurachowe. I pytanie po prostu, czy rzeczywiście Ukraińcy dostaną wsparcie, bo coraz więcej mówi się o bardzo, bardzo intensywnych walkach, o dużym natarciu rosyjskim, które miało miejsce właśnie na kierunku kurachowskim i wuledarskim. I zanim przejdę jeszcze dalej do Pokrowska, do kierunku Pokrowskiego, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że to ostatnie zatrzymanie rosyjskich ataków tutaj na tym kierunku, takie ustabilizowanie frontu na jakiś czas, na 2 tygodnie właściwie w przypadku Ukraińców, ono zbiegło się z tym, że Ukraińcy tam przerzucili dodatkowe wsparcie, wsparli swoje oddziały, sprawili, że rzeczywiście oddziały ukraińskie, które tam walczą, dostały świeże siły i to pozwoliło zniwelować przewagę rosyjską. Mało tego, to pozwoliło zniszczyć część oddziałów atakujących rosyjskich. Najzwyczajniej w świecie ci żołnierze rosyjscy także byli już zmęczeni cały czas atakując na tym kierunku. I to pozwoliło na jakiś czas ustabilizować sytuację właśnie na froncie, na kierunku tutaj donieckim, ale no przede wszystkim pokrowskim i kurachowskim. Natomiast niestety widzimy już od ponad tygodnia, że Rosjanie przeszli do kolejnego natarcia, kolejnej fazy natarcia, no i widać, że odnoszą sukcesy. I te sukcesy to tak jak wspomniałem wcześniej, między innymi miejscowość Ostre, praktycznie jest częściowo zajęta przez Rosjan, ale nie jest właściwie cała pod niczyją kontrolą, jest w szarej strefie, ale Rosjanie przeszli ją i poszli dalej, to widać dobrze na mapie. No ale jeśli chodzi o samą miejscowość, to w tej chwili właśnie ona jest niczyja wręcz i trwają tam walki o tę miejscowość. Możemy się spodziewać, że niedługo Rosjanie ją zajmą. Kolejnym sukcesem na tym kierunku jest to, że ukraiński jest, tak jak mówiłem wcześniej, bardziej na północ, cały zajęty przez Rosjan. Mało tego, Rosjanie atakują na Cukurinę, ale przede wszystkim atakują właśnie już stronę Selidowe, chcą przeciąć i już prawdopodobnie przecięli drogę między właśnie ukraińskim a Selidowe. Ta droga została przecięta, więc przygotowują się do natarcia właśnie na Selidowe. Chcą prawdopodobnie miejscowość tradycyjnie już dla siebie otoczyć albo przynajmniej oskrzydli z dwóch stron i dopiero wtedy atakować. Niestety także na kierunku właściwym Pokrowskim widzimy, że posuwają się do przodu Rosjanie i chyba najważniejsze jest to, że Rosjanom udało się przekroczyć rzekę Żurawkę, zbliżyli się tym samym do Mirnogradu i Pokrowska. Na, proszę Państwa, no już wcześniej mówiłem, że to jest kilka kilometrów od Mirnogradu, ale teraz słychać już właśnie bardzo mocno, podobno w Mirnogradzie eksplozje, słychać walki. No i tutaj rzeczywiście ta linia obrony, która była zaplanowana przez Ukraińców, na której przez jakiś czas Ukraińcy trzymali Rosjan, powstrzymywali Rosjan, niestety została przekroczona. To przekroczenie rzeki, utworzenie przyczółka, jak widać na mapie, ono ma duże znaczenie. Zaraz tutaj cały ten rejon, który Państwo widzą, szary, pewnie Mikołajewka, Kruty Jar już jest rosyjski, ale Krasny Jar, tam część jeszcze pozycji, to wszystko zostanie wyrównane i będą Rosjanie atakowali na Mirnograd. Widać, że rzeczywiście teraz Rosjanie przerzucili dodatkowe siły, z nowym impetem zaatakowali,
starają się do końca września, a nawet pewnie dłużej, dopóki pogoda im pozwoli, będą atakowali. Zwróćmy uwagę, że na kierunku kurachowskim używają też dużo ciężkiego sprzętu. To jest dosyć ważne niestety. Widać, że rzeczywiście Rosjanie atakują, że odnoszą sukcesy, że zajmują kolejne miejscowości, że znów mamy w Donbasie taką sytuację, że to nie są jakieś wielkie sukcesy, proszę Państwa, to nie są jakieś wielkie terytoria, które oni zajmują, ale problemem jest to, że nie widać takiego miejsca, gdzie Ukraińcy mieliby utworzyć stałą linię obrony i stale się bronić, uporczywie się bronić, czy stale, jak to lubi mówić, jak to lubi używać określenia, chodzi o to, żeby powstrzymywać Rosjan. Tutaj nie widać takiego miejsca, nie widać, żeby rzeczywiście znaleźli Ukraińcy jakieś rozwiązanie na kierunku pokrowskim i kurachowskim na to, żeby Rosjan na stałe powstrzymać. Zobaczymy, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, też czy jesień sprawi, że będzie Rosjanom trudniej atakować, ale na razie ta sytuacja znacznie się pogorszyła w ciągu ostatnich dwóch tygodni. To widać, jeśli chodzi o rosyjską inicjatywę. Rosjanie mają inicjatywę, Rosjanie przesuwają front powoli, ale cały czas tak rzeczywiście sukcesywnie, cały czas udaje im się ten front przesuwać. Jeśli chodzi o kierunek torecki, bo przenosimy się bardziej na północ, jeśli chodzi o New York, który jest cały już pod kontrolą rosyjską, o tym mówiliśmy, no ale tam sytuacja dosyć stabilna, Nilipiwka jest broniona, tutaj w tym wypadku pamiętajmy o tym, że Brygada Gwardii Narodowej Azow właśnie broni tego terenu od jakiegoś czasu, cofnęli się z New Yorku, wcześniej odbili część miasta, odepchnęli Rosjan, odzyskali kontakt z oddziałami ukraińskimi, które tam walczyły przez jakiś czas w otoczeniu małymi oddziałami, teraz już tam ustabilizowali linię frontu i tam jest dosyć stabilnie. Natomiast niestety, ale jeśli chodzi o Toreck, to już walki w Nachaliwce i w samym Torecku dochodzi do walk w centrum miasta. Jakąś 1/3 do 1/3 Torecka kontrolują Rosjanie, więc w Torecku także zdobycze rosyjskie. Niestety, ale w samym Torecku widać, że Rosjanie posuwają się do przodu, walki miejskie trwają. W tej chwili wydaje się, że około 1/3 miasta jest kontrolowane przez Rosjan. Złe informacje, proszę Państwa, jednym słowem. Nie są w stanie na tym kierunku toreckim właściwym, na kierunku samego miasteczka, zatrzymać Rosjan. Przenosimy się bardziej na północ i widać, że ewidentnie Rosjanie po tym, jak rzeczywiście zdobyli przełamanie na kierunku pokrowskim, to posuwają się do przodu tam, a czas ofiar jest dla nich mniej ważny. A idąc jeszcze na północ do obwodu charkowskiego, to widzimy, że ten wyłom, który zrobili Rosjanie pod Piszczany, on jest, proszę Państwa, bardzo zauważalny. Po zajęciu Piszczany Rosjanie posuwają się dalej i idą w stronę rzeki, idą w stronę rzeki Oskił. Teraz pytanie, czy Ukraińcy będą się tam uporczywie bronić, czy jednak powoli będą się wycofywali. Widać ewidentnie, że rzeczywiście tutaj w tym wypadku Rosjanie uzyskują też kolejne zdobycze, no ale tutaj ja bym się jakoś specjalnie o to nie martwił, to jest na południe od Kupiańska. Wydaje się, że po prostu mogą chcieć za jakiś czas Ukraińcy oprzeć się na rzece, już bardzo mało do tej rzeki zostało. To są jednak zdobycze i sukcesy rosyjskie, trzeba na to zwrócić uwagę, choć to nie jest taka sytuacja jak na kierunku pokrowskim, to nie jest taka sytuacja jak w Donbasie w tej chwili, to też dużo Rosjan kosztuje zajmowanie tego terytorium. Widać po prostu zdobycze i to na pewno warto odnotować, zobaczymy co będzie dalej. Na kierunku Synikiwki jest podobnie, tam też Rosjanie odnotowali jakiś kolejny postęp, nieduży, ale jednak powiększyła się szara strefa właśnie na tym kierunku na południe od Limanu Perszego. Zobaczymy jak dalej będą rozbijali Rosjanie to natarcie. Proszę Państwa, no niestety, ale widać ewidentnie, że w ciągu ostatniego tygodnia, ostatnich dwóch tygodni Rosjanie cały czas tę inicjatywę i tutaj właśnie mają i w obwodzie donieckim nie wygląda to najlepiej dla Ukraińców. Jeśli chodzi o kierunek charkowski, to w Wołczańsku podobno dalej Ukraińcy tak stopniowo wypierają Rosjan, zajmują jakieś kolejne zrujnowane budynki. No ale to jest bardzo taki powolny, żmudny proces. Tam inicjatywę mają ewidentnie Ukraińcy. No i przenosimy się do obwodu kurskiego, który tak wiele osób interesuje. Potwierdziły się informacje, że Snagost jest pod kontrolą rosyjską i to w pełni. Szara strefa przeniosła się dalej na wschód. Rosjanie
atakowali tutaj na Obuchiwkę i Obuchiwka jest już rosyjska. Tam trwają ciężkie walki, trudno określić, gdzie teraz w tej chwili są Rosjanie, natomiast wydaje się, że ta mapa dość dobrze pokazuje, gdzie są i ten rejon rzeczywiście, który wtedy udało im się zająć, Komariwkę, Snagost, te miejscowości zostały odzyskane przez Rosjan. Natomiast wiemy również o tym, i tutaj tego na tej mapie nie widać, że Wesele, proszę spojrzeć, jest pod kontrolą ukraińską i że Ukraińcy doszli pod samo Głuszkowe. Tam miały trwać walki, miasto na pewno było ostrzeliwane artyleryjsko. Najprawdopodobniej Ukraińcy doszli gdzieś do połowy tej odległości między Wesele a Głuszkowe. Pytanie, co dalej, czy będą chcieli Głuszkowe zająć? Tak jak już Państwu wielokrotnie mówiłem o obwodzie Kurskim, walki manewrowe, walki ciężkie, po stronie rosyjskiej w tej chwili jakieś 25 tysięcy, może 30 tysięcy żołnierzy, trudno to w tej chwili określić, Ukraińcy mówili o jakichś 60 tysiącach, to jest liczba z kosmosu w tej chwili, na pewno po obu stronach tutaj widzimy działania ofensywne. Podobno pod Kremianę, tutaj właśnie w obwodzie kurskim, to zwraca uwagę ta miejscowość, szara strefa między niebieskim terenem zajętym przez Ukraińców. Tam mają się Rosjanie bronić w otoczeniu od jakiegoś czasu. Pytanie, czy się będą dalej bronić i Rosjanie przyjdą im z pomocą, czy jednak rzeczywiście zostanie to zgrupowanie wzięte do niewoli, zniszczone przez Ukraińców. Ja o tym wszystkim mówię po to, żeby pokazać Państwu, że tam mamy inny rodzaj walk. To nie jest walka jak w Donbasie, że kolejne zniszczone miasta, linie zdobywane, obrony, tylko bardziej manewrowa walka. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, w obwodzie donieckim teraz też widzimy dość dużą intensywność walk. To, że się dość szybko ten front przesuwa, to może być zaskakujące dla wielu. To już nie jest tak jak wcześniej, że Ukraińcy bronili uporczywie każdej miejscowości. Jednak widzimy inicjatywę rosyjską i efekty tej inicjatywy, tego, że Rosjanie idą do przodu. Jeśli chodzi jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, o obwód kurski, widzimy, że Rosjanie atakują od wschodu, starają się też od zachodu atakować ten rejon zajęty przez Ukraińców. Ze zmiennym szczęściem idzie im to ze wschodu, z zachodu odnieśli pewne sukcesy i to trzeba odnotować. Dalej atakują, natomiast Ukraińcy, nie wiem, czy to jest atak wiążący, czy to jest atak, który jednak ma sprawić, że dojdą do Głuszkowa i odetną część oddziałów rosyjskich, czy to jest element większej operacji, trudno mi powiedzieć, ale Ukraińcy atakują właśnie od granicy, przeszli Wesele, atakują na Głuszkowe. Nie chcę jeszcze podawać informacji, jakie pojawiły się na ukraińskim telegramie, bo one nie są dla mnie jeszcze potwierdzone. Wiemy, że tam rzeczywiście Ukraińcy atakują. Może to zwiastuje, że Ukraińcy tam odniosą pewne konkretne sukcesy, no a może właśnie nie odniosą, różnie może być. Te walki tam w obwodzie kurskim są bardzo manewrowe, konkretne miejscowości znów przechodzą z rąk do rąk, zobaczymy, jakie informacje dostaniemy za jakiś czas. Tam też pamiętajmy o tym, że ten, ta jakby blokada informacyjna jest większa niż na innych odcinkach frontu. Podsumowując, sytuacja na froncie niestety wygląda w ciągu ostatnich dni gorzej dla Ukraińców. Widać inicjatywę rosyjską przede wszystkim w Donbasie, od Wuledaru po Toreck. Cały czas Rosjanie atakują, odnotowują niestety konkretne zdobycze. Bardzo powoli przesuwają front, ale jednak go przesuwają. To jest niestety coś stałego. No i teraz znów wróciliśmy do momentu, w którym można sobie zadać pytanie, czy Ukraińcy mają pomysł na to, jak w Donbasie Rosjan zatrzymać. Jeśli chodzi o obwód kurski, tutaj walki z różnym szczęściem po jednej i po drugiej stronie. Raz jedna strona, znaczy na jednym odcinku jedna strona ma inicjatywę, na drugim druga. Dalej Ukraińcy kontrolują większość tego terenu, który zajęli w obwodzie kurskim. A na koniec mała ciekawostka. Myślę, że większość z Państwa słyszała o kwestii pagerów. Jeśli nie, ktoś z Państwa nie słyszał, to jeszcze szybko omówię to, co się wydarzyło. Kilka dni temu doszło do takiego skoordynowanego, dużego izraelskiego ataku izraelskich służb na Hezbollah. Pamiętajmy, że cały czas trwają wzajemne ostrzały. Hezbollah ostrzeliwuje północną część Izraela, Izrael ostrzeliwuje tę część Libanu, którą kontroluje.
kontroluje Hezbollah, ale nie tylko, ogólnie Liban, dochodzi tam właśnie cały czas do takich ostrzałów i bombardowań. No a tym razem Izrael zaatakował stricte bojowników Hezbollahu. Jakiś czas temu, okazuje się, że jakiś czas temu Hezbollah zaczął używać pagerów, żeby się ze sobą komunikować. Ja przypomnę, że pagery to takie urządzenia do właściwie wysyłania krótkich wiadomości tekstowych a la SMS-y. To jest, proszę Państwa, technologia rodem z lat 90., no ale prawdopodobnie bojownicy Hezbollahu nie chcieli, żeby właśnie ich wiadomości były czytane przez Izrael, bali się zhakowania ich telefonów i w związku z tym właśnie pomyśleli, że będą używać pagerów. To się skończyło dla nich źle, około 3000 osób zostało rannych, co najmniej 37 osób zginęło i to też z najwyższego kierownictwa Hezbollahu, osoby zaraz za dowódcą Hezbollahu, Hasanem Nasrallahem, przede wszystkim ludzie, którzy rzeczywiście dowodzili tymi akcjami zbrojnymi Hezbollahu. Najpierw eksplodowały pagery, to jak widzieli Państwo też we wstępie, często właśnie w takich miejscach jak sklepy, w miejscach publicznych. Potem jeszcze dodatkowo w trakcie na przykład pogrzebów eksplodowały krótkofalówki pogrzebów tych bojowników, którzy zginęli w wyniku tego ataku za pomocą pagerów, a na koniec jeszcze zaczął eksplodować sprzęt AGD. Okazuje się, że Izrael przygotował specjalną partię tych urządzeń, po kilkadziesiąt gramów trotylu w każdym z nich miało być. Najprawdopodobniej te urządzenia zostały wyprodukowane na Węgrzech, przygotowane właśnie, no i doszło do takiego skoordynowanego ataku. Ten atak miał być podobno większy, on miał być na większą skalę przeprowadzony, ale doszło do kilku pojedynczych eksplozji właśnie tych urządzeń i podobno służby izraelskie miały się obawiać właśnie, że Hezbollah może coś przewidzieć, może coś wyczuć i zdecydowały się na wcześniejszy atak. No i na pewno ten atak jest bardzo bolesny dla Hezbollahu, przede wszystkim dla zbrojnego ramienia Hezbollahu. Bardzo wielu bojowników zostało rannych, tak jak powiedziałem, około 3000 osób zostało lekko lub ciężko rannych, ale te ciężkie rany to naprawdę są bardzo, bardzo poważne rany, kilkadziesiąt osób zginęło w wyniku tego ataku. To jest rzeczywiście taki atak, który można by było określić jak z filmu, jak z jakiejś gry komputerowej. Był na pewno bardzo długo przygotowywany. W taki sposób w tej chwili służby izraelskie walczą. Myślę, że to na pewno jest bardzo ciekawe, kiedy obserwuje się te konflikty zbrojne, jak właśnie jakie mają możliwości konkretne państwa i myślę, że to też jest nauka dla wielu osób, które uważają, że nie da się jakichś urządzeń zhakować, nie da się jakichś urządzeń właśnie sprawić, żeby te urządzenia zostały zaatakowane, żeby można było z nich czytać informacje, że w dzisiejszych czasach to właściwie służby konkretnych państw są w stanie zrobić wszystko, jeśli chodzi właśnie o dostęp do urządzeń elektronicznych, a kiedy nie są w stanie zrobić właśnie wszystkiego i nie są w stanie czytać pewnych właśnie informacji z urządzeń, no to są w stanie przeprowadzić taki atak. Jak nam się wydaje, że jesteśmy w stanie przechytrzyć takie służby, no to zazwyczaj to się kończy źle. Już wielokrotnie historia pokazywała, że właśnie różne organizacje terrorystyczne w taki sposób po prostu przez właśnie różnego rodzaju urządzenia elektroniczne miały potem kłopoty, ponosiły bardzo duże straty. I to, proszę Państwa, na dzisiaj wszystko, jeśli chodzi o raport. Bardzo dziękuję, że Państwo byli ze mną. Bardzo Wam dziękuję za to, że oglądacie kolejne treści na tym kanale, że subskrybujecie ten kanał. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji osoby, które jeszcze nie subskrybują. Szczególne podziękowania, jak zawsze, kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować tutaj kolejne treści. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.